Kasiankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy piątek, niech ja spojrzę na kartkę z kalendarza, 17 lutego, ależ ten miesiąc mknie jak szalony, jesteśmy w drugiej połowie lutego, a za oknem jakby wiosna. Zresztą wiosna to taki okres zmian i porządków, to my dzisiaj trochę nasz kurier w samo południe piątkowy od porządków i przetasowań na scenie międzynarodowej, no, na scenie naszej krajowej, bez przesady, międzynarodowa będzie dopiero później. Zaczniemy w studiu Artur Dziambor, prezes Wolnościowców. Dzień dobry.
Wysoko mierzymy z tą międzynarodową. Ja przypomnę, że była nawet taka partia, co się Wiosna nazywała.
Była taka partia, ale szybko zwiędła, bo to jest z partiami, które biorą swoją nazwę od pół roku. Było przedwiośnie i potem przyszło lato i wiosna się skończyła. Jaki będzie los Wolnościowców?
O, dobry będzie los Wolnościowców. Myślę, że jest to piękna przygoda, którą właśnie podjęliśmy. I ja jestem przekonany, że tę przygodę jesteśmy w stanie odbyć tak, że będzie ona sensacją dla każdego.
Sezonowa przygoda?
Nie sezonowa. Wolnościowcy to jest partia, która jest zbudowana przede wszystkim na trzech liderach, którzy mają bardzo jasne, konkretne poglądy, które prezentowaliśmy już na szczęście w Sejmie przez ostatnie 3,5 roku, więc publiczność wie, co my mówimy i jak my mówimy. Mamy też bardzo jasno pokazaną deklarację ideową, z której można wyczytać wszystko. Zapraszam serdecznie i zobaczymy, co będzie. Zobaczymy po prostu, co będzie. Zostało troszkę mało czasu, ja wiem o tym doskonale, ale jest to piękna, piękna przygoda.
O tym konflikcie i o tym waszym odejściu z Konfederacji dużo już powiedziano, ale jest miejsce na kolejną partię.
Jest. Jest, ponieważ nie ma na scenie politycznej partii, która jest tak czysto wolnorynkowa, która zawsze głosowała przeciwko wszystkiemu temu, co Prawo i Sprawiedliwość psuło w Polsce.
Amundsen, przepraszam bardzo. Amundsen i jego nowa nadzieja.
A przy okazji jest partią bardzo prodemokratyczną. Tej demokratycznej części nie było wewnątrz z naszymi poprzednimi partnerami, ponieważ jak wiadomo, nasi poprzedni partnerzy są bardziej, myślę, skłaniają się ku monarchii. A jest to coś, co my uznajemy za raczej
czyli
bardziej
Sławomir Mentzen chciałby być królem, a nie premierem.
Ja nie wiem, czym chciałby być Sławomir Mentzen, natomiast rzeczywiście jest tak, że nie są to partie polityczne, które cieszą się i uznają zasady demokracji bezpośredniej.
No to w takim wypadku może dublujecie program Pawła Kukiza.
A pod pewnymi względami na pewno z Pawłem Kukizem możemy się zgodzić, ponieważ Paweł Kukiz również na sztandary wziął zasady demokracji bezpośredniej. Niestety, żeby do tej demokracji bezpośredniej doprowadzić, to potrzeba w tym momencie na przykład, potrzeba by było zaangażowania prezydenta, który mógłby zarządzić referendum zmieniające odrobinę konstytucji.
Ale będzie ustawa o referendach jeszcze w tej kadencji. No i tak z tego wygląda.
I zobaczymy, co z tą ustawą będzie, jeżeli ta ustawa rzeczywiście pozwoli na to, żeby referenda lokalne, bo to akurat od nich zaczynamy, były uznawane niezależnie od frekwencji, to będziemy na pewno za.
Gdybyśmy się cofnęli w czasie do roku 91, do pierwszych w pełni wolnych wyborów w Polsce, to ja bym postawił naprawdę duże pieniądze, że wy do Sejmu wejdziecie. Aha. Ale z 30 lat później. Jest inna ordynacja, inna sytuacja i raczej łączenie się jest w cenie, a nie dzielenie.
Tak, ma pan rację. Ordynacja jest łamiąca konstytucję i to, że ta ordynacja łamie konstytucję, wszystkim się podoba tak naprawdę, bo wszyscy są beneficjentami tego. Konstytucja mówi jasno o tym, że wybory są proporcjonalne, a nie są, ponieważ proporcjonalność oznacza, że za 1% miałoby się już 5 posłów. To byłoby proporcjonalnie. Tymczasem u nas jest ten próg 5% i 8% dla koalicji, który też jest absurdalny. Ale wszystkim to pasuje, nikt nie ma z tym problemu. A małe partie oczywiście jak na to narzekają, to zawsze jest tak, że bo one mają interes w tym, żeby to narzekać.
Ale interes może ma też państwo. To trochę odejdźmy od takiej partyjniackiej rozmowy, tylko propaństwową element włóżmy, ten Sejm pierwszej kadencji był koszmarem. Nie dał żadnego rządu stworzyć.
Ale tylko dlatego
nie było antypaństwowe.
Ale panie redaktorze, on był koszmarem tylko dlatego, że to był pierwszy Sejm po komunie, gdzie jeszcze nie za bardzo wiadomo było, kto jest kim na tej opozycji, bo opozycja była bardzo prosto podzielona na tych, którzy są w PZPR-ze i byli i tych, którzy nie są i nie byli.
Była podzielona też Solidarność na lewicową.
Bardzo trudny podział, który wiadomo było, że wywoła pewne niedogodności, lekko mówiąc. Natomiast teraz żyjemy w świecie, w którym już byłoby po prostu wymuszone to, żeby się wszyscy ze wszystkimi dogadali w jakiś sposób. I to jest Sejm, na który można postawić, nie bojąc się tego, co się działo 30 lat temu, ponieważ wiadomo, że władza musi być sprawowana w drodze konsensusu, a nie dyktatury jednego człowieka, taką jaką mamy dzisiaj w przypadku PiSu, bo de facto dzisiaj wybory demokratyczne w Polsce sprowadzają się do tego, że się co 4 lata wybiera dyktatora.
No nie, może dlatego, bo to jest skuteczne.
Nie, to nie
Pan
jest skuteczne.
Pan jest wolnorynkowcem.
To nie jest skuteczne w momencie, gdy
wygrywają wybory.
No, wygrywają wybory, ale rządzą beznadziejnie. Rządzą tak, że zadowalają tylko swój betonowy elektorat i wkurzają wszystkich, którzy nie są w tym betonowym elektoracie zawarci. I wiedzą doskonale, że mogą tak robić, ponieważ metoda Donta pozwala im na to, żeby przy 40% fanów mogli mieć 60% ludzi, którzy ich nienawidzą i to ich takim krzywdy nie zrobi.
No nie, ale gdyby też 60% zagłosowało na Artura Dziambora, to pan byłby dyktatorem.
No, gdyby to było takie proste. Gdyby to było takie proste, niestety jest tak, że właśnie jest to rozbicie. Jest to rozbicie polegające na tym, że jest ten mnogość tych partii, a metoda Donta niestety robi krzywdę mniejszym partiom. Co zresztą pokazane było też w 2019. Moja była partia Konfederacja dostała 1 250 000 głosów i za to miała 11 posłów, a Prawo i Sprawiedliwość dostała 8 milionów i miało za to aż 235. To się nijak matematycznie nie zgadza, ponieważ metoda Donta po prostu wspiera duże partie.
Ale to nie jest tak, że jest pan żeglarzem, który narzeka na pogodę, bo słabo żegluje?
Nie.
Mówi, tak, wiatr krzywo wieje, dlatego mi nie wychodzi?
Ja to samo mówiłem przed wejściem do Sejmu i to samo mówię teraz, gdy jestem w Sejmie.
Zasady dokładnie są tak to same dla wszystkich. Dla Jarosława Kaczyńskiego, dla Donalda Tuska, tak, i dla pana.
Ja na przykład przed wejściem do Sejmu, gdy w ogóle nie miałem w sferze marzeń tego, że kiedyś wejdziemy do Sejmu, mówiłem, że subwencje partyjne należy zlikwidować, ponieważ one betonują scenę. I dokładnie to samo uważam teraz, gdy w Sejmie jestem, a Konfederacja miała na koncie grube miliony. Tak? Jest tak, że uważam, że tego typu rzeczy nie powinno być. Dokładnie tak samo uważam, że próg 5% również powinien zostać zlikwidowany, a system, który my mamy dzisiaj, nie jest proporcjonalny, a tak jest napisane w Konstytucji.
No dobrze, to skoro mamy ten próg i mamy to finansowanie, tego pan nie zmieni, będąc w opozycji.
Jeszcze nie.
Nawet tak, pozaparlamentarnej, to jak się do Sejmu dostać? Jaka droga no, wiedzie dla wolnościowców do Sejmu?
Na razie niestety trzeba to zrobić drogą tradycyjną, czyli zebrać 5000 podpisów w 21 okręgach, zarejestrować 41 okręgów, zebrać 1000 kandydatów prawie i przekroczyć próg 5%.
I to zrobicie?
To zrobimy.
Z jakim hasłem? Z tym wolnościowym i demokratycznym?
Wolność jest w nas.
Dobrze, ale to skoro tak, macie część programu macie z Konfederacji pewnie wspólną, tak? Nie wszystko was różni z Konfederacją.
Myślę, że mamy części wspólne z niektórymi członami Konfederacji, tak, rzeczywiście, jeżeli chodzi o kwestie wolnorynkowe, chociaż w naszym przypadku jest to bardziej wolnorynkowy pragmatyzm, ponieważ my wiemy doskonale, w którą stronę możemy pójść, żeby rzeczywiście pozmieniać te kwestie, które, o których cały czas mówiliśmy i które stoją w miejscu, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość nie miało najmniejszej chęci ani zainteresowania tym, żeby to ruszać.
Z Pawłem Kukizem was łączy demokracja bezpośrednia, a z Porozumieniem coś was łączy? Teraz Porozumienie się połączyło z kolei z Agrounią.
Tak, no Porozumienie połączyło się z Agrounią. My mamy tam starych znajomych, bo część Porozumienia to jest partia, która kiedyś nazywała się Kongres Nowej Prawicy, którzy tam najpierw poszli z kongresu do partii Korwin, potem z partii Korwin do Porozumienia, w Porozumieniu zostali. Także mamy tam starych znajomych.
To może
natomiast
tam się połączyć.
Oni wybrali swoją drogę, połączyli się faktycznie w ten sojusz z Agrounią. Zobaczymy, co im z tego wyjdzie, nie wiem. Natomiast no, pozostajemy w przyjaznych stosunkach.
A PSL, mówiono długo w kuluarach, że PSL by pana wzięło z otwartymi rękami.
Tak, była to tak zwana sejmowa plotka, którą kupili niektórzy. Ja bym jednak tych sejmowych plotek tak nie powtarzał bez zapytania się stron zainteresowanych.
Czyli pan się do PSL-u nie wybiera?
Nie, nie wybieram się do PSL-u.
Koalicji Polskiej, przepraszam.
Nie wybieram się też do Koalicji Polskiej, robię wolność w tym momencie i liczę na to, że jako wolnościowcy uda nam się przebić przez ten mur, który
nie
w tym momencie rzeczywiście tak to wygląda.
Czy posłucha prezesa PSL-u Władysława Kosiniaka-Kamysza, no to on mówi przedsiębiorczość, wolność, tak, praworządność, samorządność, ale też demokracja bezpośrednia, przecież był w sojuszu z Kukizem i te hasła sobie zachował.
No był.
No wypisz, tak, wymaluj wolnościowcy.
Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Ja jednak bym zwracał uwagę na głosowania. Ja w tych głosowaniach widzę niektóre takie światełka nadziei i możemy oczywiście współpracować przy konkretnych projektach. Zobaczymy też, jak potoczą się losy Sejmu przez najbliższe miesiące, bo jak pan pewnie wie, Sejm będzie pracował w jakimś patologicznym systemie, w którym się spotyka raz w miesiącu, bo Prawo i Sprawiedliwość tak bardzo chce ograniczyć możliwości, żeby doszło do jakiejś sensownej debaty, a jest to o tyle absurdalne, że w zamrażarce pani marszałek leży masa ustaw, które nigdy nie będą procedowane.
Nie będą, bo
nie ma na to żadnego tłumaczenia.
Nie ma czasu, a jest jeden miesiąc, jedno spotkanie w miesiącu, jedno posiedzenie, bo tak, jest kampania wyborcza i posłowie mają być w terenie, a nie na wiejskiej.
Ale co nas interesuje kampania wyborcza? Nie. Jeżeli my się podjęliśmy tego, żeby być w Sejmie przez te 4 lata, to się podjęliśmy na pełny wymiar pracy w tym Sejmie na 4 lata. Nie może tak być, że pani marszałek trzyma w zamrażarce sejmowej dziesiątki ustaw i nie zwołuje posiedzenia i potem będzie tak, że no cóż, przykro nam bardzo, nie zdążyliśmy. No nie zdążyliśmy, no tak się zdarzyło. Dlaczego nie zdążyliśmy? No może dlatego, że przez pół roku przed wyborami pracowaliśmy raz w miesiącu 3 dni.
Dobrze, to teraz przejdźmy trochę do rozmowy programowej. Naszym gościem Artur Dziambor. Co jest największym zagrożeniem dla wolności człowieka obecnie?
Ojeju, tych zagrożeń jest całe mnóstwo. Przede wszystkim jest tak, że no, my się poddajemy całkowicie dyktatowi takich unijnych lewicowych elit. I to widzimy na każdym aspekcie naszego już teraz życia politycznego.
Czyli
również
urzędnicy z Brukseli, to jest to zagrożenie dla wolności.
Nie, jest, znaczy zagrożeniem dla bezpieczeństwa jest oczywiście Rosja. Zagrożeniem dla naszych kieszeni jest Prawo i Sprawiedliwość, które decyduje się na galopujący socjalizm i odbiera nam tak naprawdę smak życia. A zagrożeniem dla naszych wolności obywatelskich są rzeczywiście decyzje unijne, które wymuszane są w tym momencie, znaczy wymuszane są na naszym rządzie, żeby wprowadzać pewne prawa ograniczenia.
Głośno ostatnio o różnych rezolucjach Parlament Europejski przegłosował, to jeszcze musi się Rada zgodzić, to jeszcze nie jest przyjęte w pełni, no ale jest na ostatniej prostej zakaz sprzedaży nowych samochodów spalinowych, tak. Czy rejestracji nowych samochodów spalinowych tak, po roku 35, ale co ciekawe...
No chyba, że pana stać na Lamborghini, to wtedy nie.
To prawda, albo na Maserati.
Tak, Rolls Royce'y też.
Też i Ferrari zdaje się. Więcej mark chyba nie znam, samochodów marek, które byłyby zwolnione z tych obostrzeń, ale co jest ciekawe, tam jest cel cząstkowy, który mówi, że mamy zmniejszyć o połowę liczbę samochodów spalinowych do roku 30. Mhm. Za 7 lat, niedługo.
Tak. No i teraz tutaj powstaje pytanie, co w zamian? Ponieważ no, wiemy
tramwaj.
Doskonale, wiemy doskonale, że ten plan jest całkowicie nierealny, jeżeli chodzi o Polskę. Wiemy doskonale też, że w ogóle nie powinno być tego typu rezolucji ze strony Unii Europejskiej, ponieważ Unia Europejska nie powinna na to w żaden sposób wpływać. Na rynku są samochody elektryczne i są samochody spalinowe. Ja jeżdżę starym amerykańskim V8 z silnikiem 5.7, a moi rodzice jeżdżą elektryczną nową Kiją. I każdy z nas podjął swoją decyzję jakąś co do tego, jaki ma wybór samochodu.
I każdy no i ktoś z nas... ma więcej, ktoś ma mniej pieniędzy w kieszeni, współczuję panu.
Dobrze, natomiast...
Ile pan płaci miesięcznie za paliwo?
Nie wiem, podejrzewam, że to idzie w 1000 złotych, ponieważ ja bardzo dużo... Nie, no na pewno idzie w 1000 złotych, ponieważ ja bardzo dużo jeżdżę.
To może jakiś oszczędniejszy samochód.
Proszę?
To oszczędniejszy samochód.
Nie, no mam też oszczędniejszy samochód inny, bo mam ich kilka, natomiast nie o tym jest rozmowa. Rozmowa jest o tym, że
to
Unia Europejska...
To panu zabiorą, jak pan ma, to pan zawyża te limity.
Nie, to Rafał Trzaskowski chce mi nie pozwolić przyjechać moim samochodem do Śródmieścia Warszawy.
Nie tylko
tego,
panu.
Słyszałem.
Nie tylko panu, ale wielu innym Polakom, którzy mają starszy samochód.
Tak, czyli no ja mam uboższy, samochody z lat 80. i 90., więc... Więc no i wyżej nie zamierzam iść, bo dla mnie motoryzacja się skończyła w 95 gdzieś mniej więcej, więc też jest problem z tym. Natomiast uważam, że tego typu
mamy Trzaskowskiego, mamy te C40, to zgrupowanie miast, które proponuje w ogóle ograniczenie spożycia mięsa na biału, kupowanie tak, nowych ubrań do 8 sztuk, nie wiem czy
nie, no fajnie to wygląda,
kobiety
jak się tak
szczególnie.
Policzy, bo to trzeba zadziałać na wyobraźnię.
Czyli jestem, czy skarpetki też wchodzą na przykład, czy jedna para takie.
Nie, no dobrze, ale podziałajmy tak realnie. W tej tabelce, oczywiście ta tabelka jest kompletną bzdurą, to nie jest żaden przymus, ani ten, tylko to jest taki plan.
Ale jest to rekomendacja.
Tak idealny świat miałby tak wyglądać.
Ktoś to wymyślił.
Tak, więc ktoś wymyślił, że przeciętny Warszawiak...
Zaproponował.
Tak, przeciętny Warszawiak będzie spożywał 2 plasterki szynki dziennie i pił szklankę mleka. I to jest właściwie koniec radości życia, jeżeli chodzi o te dwie kwestie. No i też warszawiacy dzisiaj mają 850 samochodów na 1000 mieszkańców, a celem jest chyba tam 180, tak?
190.
Tak, więc...
W celu no ja... cząstkowym, czy jest cel ambitny, okay, żeby no to, w ogóle nie było samochodu.
No to teraz pytanie, co w zamian? Znaczy, gdzie są te dodatkowe nitki metra, gdzie są te tramwaje, gdzie są te autobusy, gdzie w ogóle wszystko jest?
A może
sprawi,
nic w zamian?
Będzie... Nic w zamian?
Może powrót... Świetnie. Tu no ja u nas często powiem, występuje jest... futurolog doktor Lewicy, który ma takie hasło nowe średniowiecze.
Ja przyjeżdżam
i może to chodzi o nowe średniowiecze, takie, gdzie...
Ja przyjeżdżam do, wie pan co, ja przyjeżdżam do Warszawy czasami 2 razy w tygodniu. Przeważnie przyjeżdżam samochodem, bo cały czas jeżdżę po Polsce samochodem właśnie. I mam ogromny problem z parkowaniem na przykład na Powiślu, ponieważ na Powiślu zapomnieli wybudować parkingów obok bloków, które są postawione. I oczywiście możemy dyskutować o tym, jakie rozwiązania powinny być wprowadzane, natomiast absolutnie nie powinno być to tak, że państwo sobie wymyśla, że od teraz, czy Unia Europejska, tym gorzej, która nie jest państwem, chociaż próbuje udawać państwo, wymyśla sobie, że od tego roku będzie już problem na przykład z wyprodukowaniem albo sprowadzeniem z zagranicy spoza Unii Europejskiej samochodu, który jest spalinowy.
Jasne, to ja nie bez kozery zacząłem ten cały wątek ekologiczny, bo wydaje się, że jedyną bronią, jaką mają obywatele, żeby no nie dać sobie odebrać takiej wolności podstawowej, bo tam są plany daleko idące, są plany nawet takie jak w Oksfordzie wprowadzane, że można wyjechać raz samochodem ileś razy w roku z tego miasteczka, inaczej czy albo na pieszo, albo rowerem, albo koleją. To przypomina takie zapisy ze średniowiecza, gdzie szlachta mogła wszystko, a pozostała grupa miała sobie ograniczenia.
Tam jest jeszcze jeden ciekawy zapis dotyczący zużywalności sprzętów elektrycznych. Na przykład telefony komórkowe, tam jest, że 7 lat mają żyć, tak?
Tak jest, laptopy mają 7
lat. Oczywiście możemy umówić, tam jak ja to napisałem na Twitterze, to od razu się pojawiły komentarze, że ja mam swój telefon tam ileś lat i w ogóle nie narzekam, nie? No jasne, oczywiście, tylko problem polega na tym, że te firmy, które nam sprzedają te telefony, się dopiero co nauczyły postarzać sprzęt i my po 2 latach użytkowania wiemy doskonale, że ten sprzęt już nie działa tak, jak pierwszego dnia działał, gdy był nowy na rynku. I wszyscy o tym wiemy, wszyscy to zauważają i jakoś tak, no, i jako konsumenci, jako człowiek, który po prostu lubi wygodę i lubi mieć sprzęt, który jest na czasie, wiem doskonale, że nie da się używać na przykład telefonu, który ma, nie wiem, 7 lat.
Dobrze, to skoro w takie dygresje już taką rozmowę niepolityczno-partyjną zeszliśmy, tylko nawet powiedzmy filozoficzno-gospodarczą, to może jednak dobrze, żeby te pralki działały dłużej. Bo
oczywiście,
nie wiem, czy pan wie, że pralki są celowo tak robione, żeby się zepsuły po 5 latach, a ja mogłem działać dłużej.
W domu mam zmywarkę, która
to może
ma...
To tu jest sens trochę, żeby niektóre tych rzeczy wydłużać.
W domu mam zmywarkę, która ma chyba 25 lat, jeżeli nie więcej. Ostatnio żeśmy się zastanawiali, ile ta zmywarka tu stoi i żyje, i działa.
Nowa pewnie się zepsułaby po paru latach, tak jak się kończy gwarancja.
Może tak być, no ale to jest dokładnie to samo, co z samochodami, dlatego ja jestem fanem starej motoryzacji, ponieważ te stare samochody, którymi ja jeżdżę, trzeba je oczywiście dbać o nie i naprawiać, natomiast no one są zupełnie z innej gliny niż te samochody, które teraz wypuszczane
są. To może jest taki gen konserwatywny w tej ochronie klimatu, że nie warto zmieniać co roku komórki, co 2 lata samochodu, tylko kupić coś raz, a dobrze.
Ale ja się zgadzam z tym, że nie warto, tylko niech te sprzęty rzeczywiście będą niezawodne. Tak? Czym wygrał kiedyś stary Mercedes? Dzisiaj już po starym Mercedesie nic nie zostało, ale stary Mercedes wygrał tym, że na przykład Beczka czy 124 to były samochody z silnikami, które potrafiły przeżyć 1 000 000 km. A teraz, jak kupujemy samochody, to tam one ledwo zipią po 150, po 200 tysiącach.
Tak, jak ledwo zipie mój głos lekko
no, pan redaktor taki trochę podziębiony.
Tak, rzeczywiście.
Trzeba było na online przejść.
I krztuszę się trochę jak stary samochód, ale to może i lepiej. Panie pośle, to już na koniec pytanie, bo ja nie bez kozery zacząłem ten cały wątek ekologiczny, bo może się okaże tak, że to państwo opresyjne, to państwo, którego pan czasami tak nie lubi, to państwo pisowskie jest jedyną skuteczną bronią przed ekoterroryzmem Brukseli.
To trochę tak jest, że Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście stawia się tym wszystkim rozwiązaniom, ale z drugiej strony to premier Morawiecki 2 lata temu zgodził się na wszystkie te rozwiązania proekologiczne tak zwane i niestety podpisał się pod tym, pod takimi projektami jak Fit for 55 na przykład.
Jasne, ale może nie chodzi o letopis, ale o samą siłę państwa narodowego, że trzeba o nią dbać i trzeba tylko państwo dofinansowywać, żeby miało dużo pieniędzy, żeby ono mogło się skutecznie opierać tego typu wpływom.
To skutecznie się opierać tego typu wpływom, to się idzie tam do Unii Europejskiej, do Parlamentu Europejskiego i do Komisji Europejskiej i się skutecznie lobbuje albo się po prostu stawia przeciwko tym rozwiązaniom. Tymczasem, tak jak jeszcze raz powtórzę, premier Morawiecki na wszystko się zgadza. A to, że on później tutaj mówi, że nie będą nam ci tam z Brukseli, to on to mówi pod elektorat, który może nie analizuje tego, jak wyglądają głosowania i jak wyglądają rzeczywiste decyzje. My wiemy, jak wyglądają decyzje i wiemy doskonale, że to jest wszystko wina tego rządu.
A nie, to jest tak samo jak KPO, że to jest problemem tego rządu. Czy to jest pewna gra, że teraz będzie w Radzie Europejskiej trzeba mieć większość kwalifikowaną, polski rząd będzie przeciwko, jak w wielu sprawach, ale musi mieć większość innych państw.
No tak, to jest tragedia.
A skoro inni nie chcą, to że tu
to jest
problem.
Tragedia, że Unia Europejska rozwija się w tym kierunku, ponieważ no, nigdy tak nie miało być, że Unia Europejska to jest super państwo, które rządzi swoimi prowincjami. Myśmy się od samego początku przeciwko temu stawiali, to niezależnie od tego, czy ktoś z nas uważa, że w Unii Europejskiej być powinniśmy, czy nie powinniśmy, to jednak jest tak, że w tym momencie, będąc w tej Unii Europejskiej, nie zgadzamy się na to, żeby decyzje za nas były podejmowane w Komisji Europejskiej. Dokładnie tak samo jak, nie wiem, nie zgadzaliśmy się wszyscy chyba gremialnie na to, żeby zamknięto nam kopalnię i elektrownię w Turowie. Tak, dlatego, bo jakaś pani sędzina z TSUE stwierdziła, że tak ma być. Tak? Chociaż pewnie w Polsce nigdy nie było nawet. O to mi chodzi. Chodzi mi o to, że no jednak my nie uzurpujemy sobie prawa do tego, żeby decydować o tym, jak ma wyglądać prawo w Niemczech, czy Francji, czy w Belgii. Tak samo żądamy, żeby Niemcy jednak nam tutaj nie dyktowali, jak ma u nas prawo wyglądać.
I tu stawiamy kropkę. Artur Dziambor, to jest Wolne wolnościowców. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
Do usłyszenia. A na zegarach godzina 12:30.